Tomasz Przyłucki. Wieczne życie. Mówią, że w sumie podoba im się to życie, ale podobałoby się jeszcze bardziej, gdyby wiedzieli, że kiedyś się skończy. Kurt Vonnegut. Trzęsienie czasu. Babciu, boisz się? Ależ skąd, Tomeczku? Nie mogę się doczekać. Babcia była pogodną kobietą, zawsze uprzejmą i cieszącą się każdą minutą życia. Jednocześnie miała raka. Raka wszystkiego. Lekarze mówili, że umrze w ciągu 3, może 6 miesięcy. Lecz Kostusze nie chciało się machnąć kosą już od blisko dekady. Babcia zaczynała się niecierpliwić. Staruszce nie mieściło się w głowie, że po uczciwie przeżytym stuleciu łapiduchy wlepili jej wyrok śmierci, który rzeczywistość odraczała z dnia na dzień. Choć z początku dziękowała niebiosom za szelest kolejnych kartek kalendarza, szybko naszły ją wątpliwości. Porzuciła uciążliwe leczenie, aż w końcu tak zdenerwowała się przedłużonym umieraniem, że postanowiła je przyspieszyć. Wykombinowała, że sprowokuje Kostuchę, urządzając stypę. Rodzina nie kryła zaskoczenia pomysłem babci, ale nie protestowała. Należało w końcu oddać staruszce hołd, by ona oddała rodzince, co w spadku należne. Kiedyś Tomek podsłuchał dorosłych i zapytał, czym jest spadek. Słyszałeś, jak rozmawialiśmy, prawda? Tata westchnął. Spadek to są pieniądze, przedmioty i wszystkie inne rzeczy, które rodzina dostaje po zmarłej osobie. To babcia jest zmarłą osobą? Nie, oczywiście, że nie. Ale babcia choruje. Urwał. Wszystkie starsze osoby powinny zapisać dzieciom majątek. Tomek pomyślał sobie, że i tata, gdy tylko się przeziębi, będzie musiał to zrobić. A ile tego jest? W cholerę, odparł tata, akurat w momencie, gdy mama stanęła za jego plecami. Zrobiła mu potem awanturę za, jak ty do diabła wyrażasz się przy dziecku. Tomek oczywiście chłonął każde słowo kłótni. Na stypie nie zabrakło nikogo. Nawet stryja, który wrócił do kraju, niesiony na wierzchu wściekle spienionego tsunami brexitowców. Skoro rodzina była w komplecie, a stypo solenizantka czuła się dobrze, bo rak wszystkiego drzemał, impreza musiała się udać. Babcia mówiła, że jest w niebo wzięta, lecz Tomek nie widział, żeby anioły lub latające talerze zabrały ją już do nieba. Zdawało się, że musi na to jeszcze poczekać. Niemniej wprowadzono kolejne korekty do testamentu umierającej, a potem podano tort, ciemny biszkopt w kształcie trumny, wysmarowany białym jak pościel kremem i wbito w niego świeczki przypominające gwoździe. Było ich tyle, ile staruszka przeżyła lat. Kiedy przyszło do zdmuchiwania ogników, babcia zrobiła się czerwona z wysiłku, niemal wypluła płuca i sztuczną szczękę, po czym zachwiała się, a dzielni spadkobiercy musieli ją podtrzymać. Mówiono potem, iż dmuchanie zbliżyło ją do trumny bardziej niż rak wszystkiego. Tymczasem Tomek chodził do szkoły, w której dowiedział się od nauczycielki, na tyle młodej, że nie mogła mieć pojęcia, o czym mówi, że może liczyć na jej wsparcie w trudnych chwilach. Zastosował się też do rady o regularnym odwiedzaniu terminalnie chorej, co jednocześnie stanowiło doskonałe usprawiedliwienie piątkowych ucieczek z matmy i historii. Co się dzieje z ludźmi po śmierci, babciu? Przenoszą się do wieczności, a ich ciała składa się pod krzyżem na cmentarzu. A gdzie położą ciebie? Tym niewinnym pytaniem Tomek sprowokował kolejne działanie. Seniorka kupiła bowiem odpowiednie miejsce pochówku w części nekropolii przy ślicznym pomniku Najświętszej Panienki. Zaraz po wypełnieniu odpowiednich dokumentów wąsaty dozorca zaprowadził babcię, by pokazać jej to miejsce, choć przeżyła już tyle pogrzebów kolegów i koleżanek, iż orientowała się w rozkładzie cmentarza nie gorzej niż jego opiekun. Kiedy dotarli, kazała mu otworzyć grób. Mężczyzna początkowo pomyślał, że się przesłyszał. Chciał zaprotestować, lecz staruszka konspiracyjnie wysunęła z torebki butelkę nalewki. Otwieraj pan. To był ostatni raz, kiedy musiała cokolwiek powtórzyć dozorcy 2 razy. Zabrał się do roboty i podważył płyty. Babcia z uznaniem kiwnęła głową, ale, o, leniwa kostucho, się nie przekręciła. Czemu nie palniesz sobie w łeb, babciu? Bo się diabła boję. Kto ci w ogóle mówił, Tomeczku, o takich sprawach?
Było w bajkach i komiksach.
Diabeł jest w tych bajkach. Staruszka pokręciła głową z zażenowaniem. Jeszcze ciastek?
Nie, dziękuję. Muszę iść do domu, odrabiać lekcje.
Widzimy się ostatni raz, babciu?
Jak Bozia da,
to do zobaczenia w niebie.
Kiedy Tomek poszedł już oglądać bajki i czytać komiksy, żeby zobaczyć w nich diabła, o którym nikt nie chciał mu opowiedzieć, babcia wybrała się do zakładu pogrzebowego.
Witam uprzejmie. Spodziewa się pani umrzeć?
Grabarz zatarł ręce, przywołując na twarz uśmiech agenta reklamy.
Ponieważ staruszce od razu spodobał się ten człowiek, prędko przeszli do konkretów.
Czy babcia jest już zmarłą osobą, tato?
Oczywiście, że nie. Skąd ci to przyszło do głowy?
Bo chodzi spać na cmentarz.
O, cholera!
Tata zaczął krztusić się obiadem.
Na szczęście mama stała za jego plecami, a gdy dotarło do niej, co mąż powiedział przy dziecku, zdzieliła go bez ostrzeżenia tak mocno, że ponownie zobaczył posiłek. Prawdopodobnie uratowała mu życie. Rodzina protestowała przeciw kolejnym szaleństwom staruszki. Jednak kiedy próbowali zainterweniować, postraszyła ich zmianami w testamencie z korzyścią dla lokalnej parafii. Starali się więc organizować kobiecie zajęcia w ciągu dnia, tak by odciągać ją od nekropolii. Ona jednak co noc wybierała się na cmentarz i kładła w swojej nowej trumnie, licząc, że sprowokowany atmosferą rak wszystkiego zada śmiertelny cios.
Jak idzie umieranie, babciu?
A, do licha. Nie idzie, skarżyła się staruszka.
To czemu babcia nie pójdzie do tego licha się poskarżyć? Zaciekawił się Tomek.
Wiesz, wnusiu, to nie jest taki zły pomysł.
Kiedy Tomek wrócił do domu z wątpliwym zamiarem odrabiania lekcji, babcia podreptała na cmentarz, ułożyła się wygodnie w trumnie i zapadła w głęboki sen. Zbudziło ją skrzeczenie.
Pani sąsiadko, nie ma pani eteru użyczyć?
Czego?
Kowalski, huncfocie jeden, na gości nie naskakuj. Nie widzisz, że pani na chwilkę? Pani wybaczy.
Wybaczy, a czy?
Zawtórowało cmentarne echo.
Z kim rozmawiam?
Zaciekawiła się staruszka.
Bobocki jestem, Teodor. 16. rząd na wzgórzu, 3 pomniki od Najświętszej Panienki. Wyglancowany na błysk i pochowany w 1881. Kłaniam się i rączki całuję.
Pochwalony, ucieszyła się babcia. A co to jest eter?
To coś, co Kowalski ciągle wydłubuje sobie przez nos i mu we łbie zaczyna brakować.
Dobiegło zza ściany, a zaraz potem dało się słyszeć szmer chichotów.
Eter był tak naprawdę substancją właściwą zmaterializowanym duchom, służącą im do wychodzenia z grobów i załatwiania ziemskich spraw. Każda dusza miała jej ograniczone ilości. Tym mniejsze, im więcej czasu upłynęło od śmierci i im więcej doczesnych spraw zostało zamkniętych. Co prawda można było powiedzieć, że babcia miała w sobie wiele, bo przecież raka wszystkiego, ale eteru ani trochę. Niemniej duchy na cmentarzu poczuły się zaintrygowane conocnymi odwiedzinami staruszki. Do tego stopnia, że pozakładały się, kim ona jest i zorganizowały zrzutkę eteru, dzięki któremu mogły porozmawiać z wciąż żyjącą osobą.
Czemu pani kładzie się w trumnie co noc?
Bo umieram.
Ale na cmentarz się idzie dopiero po umieraniu.
Kiedy ja nie mogę się doczekać.
Śmierć sama przyjdzie, cierpliwości, uspokajały ją głosy.
Jednak lokatorzy cmentarza nie potrafili poradzić niczego na umieranie, choć swego czasu każdy zdał z niego egzamin. Nauka poszła w las, jak mówi porzekadło, albo w piach, co lepiej pasowało do sytuacji. Babcia bardzo się zdenerwowała.
Banda drętwych idiotów do ciężkiego licha, zakleła.
Tylko nieciężkiego, zaprotestowało licho, wyłaniając się z grobu chuci i rozpusty pod Najświętszą Panienką.
Panie licho, pomóż, poprosiła staruszka.
Niestety licho, przodownik w zakresie cmentarnych zadań specjalnych, niczego nie potrafiło doradzić. W dodatku miało jeszcze pretensje.
Niech pani nie rozpija nam dozorcy, dobry z niego człowiek, dupy w grobie nie przewraca.
Nie daj co, a ducha wyzionie z przepicia i dadzą nam tu w zamian jakiegoś politycznego. Ale babcia straciła już cierpliwość. Zimne skurczybyki, robakojady, cmentarni wylegiwacze! Rozkrzyczała się, aż opiekun nekropolii strząsnął z siebie pijacki sen i ruszył na obchód. Duchy pochowały się zaraz we własnych kwaterach, a obrażone licho odfuknęło: a idź do diabła, stara babo! Po czym zapadła grobowa cisza. Przełamując lęk, babcia udała się do rzeczonego diabła. Nie było łatwo z ustaleniem lokalizacji. Przyszło przepraszać licho, przekazując pewnej jeszcze ciepłej latawicy wiadomość tak lubieżną, że papier spaliłby się ze wstydu, gdyby te słowa na nim zapisano. Wszystko zabrało sporo czasu. Jednak staruszka miała go bez limitu. Diabeł pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie dbał o interesy aktualnego klienta i wiedźmy zaklętej w jego kocie. Babcia zabrała się więc do stolicy pod pretekstem konsultacji medycznej, a towarzyszył jej wtajemniczony we wszystko Tomek. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Pracownik instytutu ukłonił się, witając babcię i jej wnuczka. Zmierzył spojrzeniem interesantkę, ocenił podług resztki włosów wystających spod chustki i wziął pod uwagę statystyki odwiedzających. Szybko założył, że tak jak większość petentów, kobiecina nie ma pojęcia, co powiedzieć, a też niespecjalnie wie, po co przyszła. Wydukała. Zapraszam za mną. Babcia lubiła osoby, które wiedziały, co robić, nim zaczynała tłumaczyć, czego potrzebuje. Pracownik instytutu przeprowadził gości przez korytarze, zakręty i drzwi, wyjął jakieś arkusze, podsunął długopis i oświadczył: najpierw należy wypełnić wniosek. Babcia spojrzała na krateczki, okienka, gwiazdki i numerki. Skrzywiła się. Naszły ją wątpliwości wobec mężczyzny. Przypomniała sobie bowiem porzekadło: nie oceniaj urzędasa po garniturze. Ten szybko się ulotnił. Znał statystyki dotyczące tego, jak często interesanci drą mordę na pracowników, gdy tylko pokaże się im biurokratyczne oblicze. Na szczęście Tomek był zdolnym chłopcem i pomógł babci z papierologią przed powrotem IPN-owca. Dziękuję za złożenie wniosku. Skontaktujemy się, kiedy znajdziemy teczkę. Kiedy? Zapytała groźnie staruszka. Wie pani, jeśli by ułożyć teczki jedna przy drugiej, to będzie ich ponad 1,5 kilometra. Trzeba poczekać kilka miesięcy. Zamilkł. Znał statystyczne reakcje i wiedział, że po informacji o długości oczekiwania nic już nie dociera do interesantów. Proszę pana, ale moja babcia umiera i musi coś załatwić, zanim wróci na cmentarz, zainterweniował Tomek. Mężczyzna przez chwilę zastanawiał się, co oznacza wróci na cmentarz, lecz uznał to za przejęzyczenie. Już miał przygotowaną standardową odpowiedź: i o to chodzi, bo co trzeci interesant umiera, nim w ogóle ruszymy się z krzeseł, więc roboty jest mniej. Babcia ma raka wszystkiego, kontynuował Tomek. Poza tym, czy chciałby pan, żeby potem duchy tu przychodziły i dupę zawracały? Pracownika nie rozczuliło spojrzenie Tomka i jego dziecięcy głosik, ale wzmianka o duchach go zaniepokoiła. Po urzędach krążyły legendy o interesantach upierdliwych do tego stopnia, że przybywali nawet po śmierci. Podobno najgorzej mieli w skarbówce, jako że śmierć i podatki chodzą w parze. Mężczyzna przeprosił, grzecznie skłaniając głowę, a po kilku minutach wrócił z teczką. Zasrany biurokrata, zacytował słowa taty Tomek, gdy IPN-owiec się ulotnił. Babcia przeczytała na teczce swoje nazwisko i wtem mgliście przypomniał jej się przejezdny Klecha, podsuwający papiery do podpisu. Czy to był ksiądz? Nie miała co do tego takiej pewności, jak do ruskiej wódki przy werbunku. Nie żyło się po tym wydarzeniu ni lepiej, ni gorzej, ale stanowiło odbicie czasów, gdy profilaktycznie podpisywali wszyscy, choć na wsi większości to zwisało jak wymiona pod krową. Teraz otworzyła teczkę. W środku odnalazła pożółkłą, pojedynczą kartkę z plamami dawno wyschniętej gorzały oraz z sygnaturką z czasów, kiedy dłoni nie znaczyły zmarszczki. Całość zdobiła niestarannie naskrobana ołówkiem notatka: gdyby coś, to kot 666. Zawołali ponownie IPN-owca, który się skrzywił, słysząc kot. Proszę za mną, powiedział naburmuszony, jakby właśnie się dowiedział, że szef wstał zza biurka i robi obchód. Zjechali windą w podziemia i usiedli na ławeczce przed szerokim i brzydkim biurkiem. Tynk odpadał od ścian, wionęło stęchlizną i siarczanami. Tomek stwierdził, że ten widok zasługuje na przytoczenie słów taty, który zwykł podsumowywać wszystko, co stare i szpetne, słowami istny PRL. Babcia była odmiennego zdania, ponieważ dekoracje przypominały jej młodość, ale nim zdążyła odpowiedzieć, w fotelu zmaterializował się elegant. Cóż, wykończeniówka jeszcze z poprzedniej epoki, ale ateistów się namnożyło i na remont nie ma. Witam, nazywam się Asmodeusz Szatan, przedstawił się. Babcia zadrżała, jakby przypomniał jej się rak wszystkiego. Pani chciała się ze mną widzieć. Licho przysłało. Ten mały, wredny gnom sam niczego nie potrafi załatwić, pokręcił z rezygnacją głową. O co chodzi? Mam raka wszystkiego, a nie mogę umrzeć. Asmodeusz Szatan zmrużył oczy, przyłożył palce do skroni i zamarł. Zachowywał się, jakby w głowie miał wyszukiwarkę internetową, lecz w piwnicy był słaby zasięg. Zapoznałem się z pani sytuacją i, jakby to powiedzieć, mamy impas. Dawno temu, kiedy rekrutował panią jakiś pacan ze służby bezpieczeństwa niegdysiejszej władzy, otrzymała pani nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności pseudonim Boruta. Mogło tak być, przytaknęła babcia. A widzi pani, tak się składa, że Boruta to imię jednego z diabłów. Diabła? Jak to? De facto, towarzyszko Boruta. Ta niefortunna zbieżność imienia i pseudonimu nie stanowiłaby kłopotu, ale przeszło ćwierć wieku temu sprawa się rypła, kiedy doszło do transformacji ustrojowej. Skoro znalazła się teczka na naszego kolegę Borutę, to mogły się zdarzyć nieprzyjemności. Więc wyczyściliśmy papiery. W końcu jakby to wyglądało, że istnieją dowody na winę diabła. Bałagan, tłumaczenia, pierdolnik jak w ZUS-ie. No, nie wyrażę tego słowami. Tak nie można, droga pani. Ani na tym, ani na tamtym świecie. Ale dlaczego nie mogę umrzeć? Oburzyła się babcia. Widzi pani, w tym kraju są ludzie, którzy lubią prać brudy, szczególnie kiedy człowiek umiera. Wyciągają wówczas teczki i inne śmieci, a wysyp miłośników historii zawsze mamy w przeddzień wyborów. Pamięta pani, jak wołali po dziadka z Wehrmachtu? Pół piekła buzowało, bo to w końcu dobry znajomy. A czy teka, czy dziadek w Wehrmachcie, to za przeproszeniem jeden czort dla władzy tu na ziemi i tam w niebie. Bo w niebie też lekko nie ma. Świętek Pietrek w bramie siedzi i bąki zbija z wiecznymi kolędnikami. A jak mu wysłaliśmy kiedyś jednego truposza, co miał pseudonim Rokita, to wpuścić nie chciał. Powiedział, że skoro teka jest, choć pusta, to podejrzana sprawa, smrodek się ciągnie, a ci na górze nie lubią mieć z tym nic wspólnego. Do piekła Rokity też nie mogliśmy przyjąć, bo to równoznaczne z przyznaniem się do współpracy. Ale chłop łaził od bramy Piotrowej do Dantejskiej z powrotem. Anielskim posłom dupę zawracał, aż im języki od przekleństw napuchły, więc trzeba go było ożywić, odmłodzić, wyrzec się i w polityce umieścić. Do dziś tam bałagan robi. Więcej burdelu nie chcemy, moja droga. Trzeba żyć. Dużo oględzisz, diabeł, odpowiedziała babcia. Ale nic z tego nie wynika. Kiedy umrę? Kiedy słońce wstanie na zachodzie, Martin dokończy swoje książki, a ja się ożenię. Szatan załamał ręce. Ja do piekła nie wpuszczę, bo szlak trafi koneksję z parlamentem, jeśli wyjdzie, że jeden z diabłów, Boruta, ma teczkę współpracownika. Wtedy politycy by się nas wyparli i hulajdusza, a piekła nie ma. Święty Pietrek też nie wpuści Boruta w niebie, to nie do pomyślenia. A czyściec? Upierała się staruszka. Proszę mi tu ze średniowieczem nie wyjeżdżać. Babcia straciła nadzieję. Zwiędła, jakby przygnieciona całą wiecznością, a przynajmniej takim czasem, ażby nadeszła władza, która wyda amnestię. Ale amnestię wydaje się dopiero wtedy, kiedy wszyscy, których miało to dotyczyć, są martwi. I ile tu czekać, aż zastępy komunistycznych skurwysynów wymrą? Tomek niewiele rozumiał z rozmowy. Słuchał i słuchał, ale nie przepadał za historią, więc w końcu się pogubił. Wiedział jednak z bajek i z komiksów co nieco o diable. Postanowił zaatakować. Diabeł, głupiś pan. Asmodeusz szatan spojrzał na niego i wydał policzki, aż dym mu z uszu poszedł. Babcia podniosła głowę. Dopiero teraz pomyślała, że mogła wpakować wnuka w niezłą kabałę. Głupi jesteś, najgłupszy z diabłów, kontynuował Tomek. Milcz, ryknął szatan. Chłopiec posłusznie zamilkł, ale nie spuszczał wzroku z diabła. W końcu Asmodeusz głęboko odetchnął, przekręcił głowę, aż coś strzeliło w karku i prychnął. Lubił zadziornych chłopców i właśnie rozważał, co z Tomka wyrośnie. Zaczął ujawniać swoją megalomanię. Ha, powinniście wiedzieć, że to ja wymyśliłem interpunkcję. Podsunąłem takim dwóm teorię kwantów na postrach prostaczków. Wypromowałem Kubricka, a historię znam, jakby to rzec, z pierwszej ręki. To sprawia, że jestem najmądrzejszym diabłem. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja mam, stwierdził Tomek, po czym spojrzał wymownie na babcię, więc staruszka pospiesznie dodała, i ja też. Szatan zmierzył ich spojrzeniem raz jeszcze, nad czymś się zastanawiając. Jestem mądrzejszy od głupiego diabła, mamrotał z coraz mniejszym przekonaniem chłopiec. A, dobrze, sprawdźmy to. Pozwolę wam się ze mną zmierzyć. Na zagadki. Panie diable, a umrę, jak odgadniemy? Zaproponowała stawkę kobieta. Niech będzie. Zadam wam pytanie. Jeśli dobrze odpowiecie, babcia umrze i moja w tym głowa, żeby znaleźć miejsce na duszę. Ale jeśli się pomylicie, niech tuła się po świecie, aż Lenin z martwych wstanie. Drugą zagadkę zadacie wy, a jeśli ja odgadnę, zabiorę ze sobą chłopca na 100 lat do piekła, żeby mi kopyta czyścił i wąsy strzygł na sarmacką modłę. Boże, Boże, ale będzie frajda. Szatan zatarł ręce. Kiedy był wyjątkowo podniecony, lubił łamać któreś z przykazań. Jesteście gotowi? Babcia i Tomek skinęli głowami. Musicie odpowiedzieć, nim... I tu wyciągnął z paczki papierosa, dotknął palcem końcówki, która zajęła się ogniem. Papieros wypali się do bibułki. Oto pytanie. Powiedzcie, ile mam lat? Zaciągnął się i roześmiał. Babcia pobladła. Ileż ten diabeł mógł mieć lat? 2000 od Jezuska minęły, ale on psocił przed Jezuskiem, jako wąż. Ale czy przed Edenem nie było już demonów? Do 7 piekieł. Nie wiedziała, bo przecież chodzenie do kościoła czy przykładny katolicyzm wedle lokalnej parafii nie wymagały znajomości Biblii, a finansowych rozterek kurii. Zresztą demonów istniało wiele, a ten tu nazywał się Asmodeusz. Spojrzała błagalnie na wnuka. Panie diabeł, ja wiem, odezwał się Tomek. Ty, maluszku, nawet nie potrafisz policzyć, ile to będzie po dodaniu wszystkich palców i twojej fujarki. Szatan zaczął rechotać. No, to ile mam lat, chłopczyku? I pamiętaj, to nie 1 z 10. Nie można się pomylić ani o rok. W cholerę! Diabeł zakrztusił się dymem, co jest doprawdy niezwykłe w przypadku istoty, której dzieciństwo kojarzy się z wędzeniem kiełbasy. Na niebiosa! To oszustwo! Zaprzeczysz pan, że masz inaczej niż w cholerę lat? Nie! Szatan zacisnął wściekle pięści. Babcia podskoczyła z radości, aż chrupnęły stawy. Teraz wasza zagadka, spryciarze! Wycedził Asmodeusz. Odgadnę raz, dwa i będziesz na 100 lat mój, Tomeczku. Wiesz już, że w piekle nie ma Wi-Fi? Może w wolnych chwilach pozwolę ci ślęczeć nad ćwiczeniówkami z matmy. Tomek nieco się przestraszył, lecz nie było odwrotu. Dobrze, niech mi więc diabeł odpowie, ile to jest w cholerę. Szatan wytrzeszczył oczy ze zdumienia, a babcia spokojnie wyciągnęła papierosa z paczki na biurku, dotknęła końcówką czarciego nosa, żeby fajek zajął się ogniem. zbliżyła go do ust i zaciągnęła się potężnie jak przy zdmuchiwaniu świeczek. Obręcz żaru prędko przesuwała się ku bibułce, a oczy diabła oblały poty, bo ile to do cholery? Może być w cholerę. Dla jednego będzie to 1000, dla innego 100, co innego w latach, co innego w wadze, w odległości, czy innych diabelstwach. Babcia, dopaliwszy, rzuciła petem. Liczę, że się pan z umów wywiązuje. Precz! Nauczony doświadczeniem Tomek do dziś uważa, kiedy chce przekląć, ponieważ nigdy nie wiadomo, kto może nasłuchiwać za jego plecami. Wszak szatan nadstawia ucha przy każdej cholerze, szukając zemsty. Doświadczony Brexitem stryjek zwykł mawiać, że stolice to siedliska władz taplających się w spiskach i przeszłych grzechach, upodabniających się tym samym do tych, którymi ideowo gardzą. A władze wolą rozgrzebywać brudy, niż zajmować się aktualnymi problemami i wyzwaniami wariacko przyspieszającego świata. I babcia, obywatelka, samotna w swej walce z ciężarem przeszłości i mechanizmami biurokracji, wygrała pojedynek o własną przyszłość. Dnia następnego umarła, wierząc, że czeka ją wieczny odpoczynek. Zapomniała jednak, że licho nie śpi, a śmierć wcale nie jest końcem.